Czas na Stany Zjednoczone i nie tylko. Maciej Kożuszek, Tygodnik Gazeta Polska, Telewizja Republika i kanał na YouTubie. Pan Kożuszek zza szafy, nie może bez pan Kożuszek zza szafy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Dopiero cośmy rozmawiali, ale teraz mamy dwa tematy. Po pierwsze, Joe Biden spotkał się z Xi Jinpingiem i już nawet wiemy, co po tym spotkaniu powiedział. Spotkanie na szczycie przy okazji szczytu G20. Wraca jakiś taki najbardziej podstawowy dialog między dwoma najsilniejszymi krajami na globie.
Znaczy, przyznam szczerze, że nie wiem, co jeszcze, nie wczytałem się jeszcze w to, co Joe Biden i Xi powiedzieli po tym szczycie, ale i tak na te efekty tego chyba trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Rzeczywiście mieliśmy okres, w którym z jednej strony był dwupartyjny konsensus w Stanach Zjednoczonych, takiego jastrzębiego podejścia do Chin. Już niektórzy coraz co bardziej liberalni eksperci od spraw zagranicznych, na przykład z Foreign Affairs i w kilku innych miejsc, zaczęli mówić, że to chyba nie jest dobrze, że jest taki jastrzębi konsensus, że z Chinami tylko konfrontacja, że trzeba umacniać. To też oczywiście jest pokłosie wizyty Nancy Pelosi na Tajwanie, która, no, jak to niektórzy ocenili, ona właściwie sprawiła, że obydwie strony się tylko utwierdziły w swoim przekonaniu, że doskonale sobie radzą w tej konfrontacji. No ale z drugiej strony jest też ta ruchuba bardziej pragmatyczna, że obydwie strony mają pewien interes w tym, żeby jeżeli do takiej konfrontacji miałoby dojść, to by chciały tą konfrontację odsunąć. Chociaż oczywiście ostatnio wyszła taka książka, Hal Brands i Michael Beckley napisali, że the danger zone, prawda? Czyli że właśnie w tej chwili Stany Zjednoczone znajdują się w takim niebezpiecznym okienku, w którym możliwość projekcji siły, jak to się dzisiaj ładnie mówi, czy siła ich marynarki tak naprawdę, bo do tego to się sprowadza, na Pacyfiku, będzie słabnąć. Ona jeszcze nie będzie odbudowana, no a Chiny ten potencjał zaczynają doganiać amerykański.
Jasne, prawda? Żebyśmy tylko zrozumieli, co to jest za wydarzenie i z czym mamy do czynienia. To jest pierwsze, jak dobrze pamiętam, pierwsze spotkanie twarzą w twarz Xi Jinpinga z Joe Biden, od kiedy ten został prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc chyba ważne. I jak patrzę w komunikacie prasowym, trwało 3 godziny. To też chyba nie jest zwykły czas rozmowy przywódców.
No właśnie, to jest ciekawe i właściwie to jeszcze więcej trzeba powiedzieć, bo to nie jest spotkanie pierwsze Joe Bidena z Xi Jinpingiem, ale pierwsze od długiego czasu w ogóle spotkanie twarzą w twarz pomiędzy... żaden amerykański wysokiej rangą urzędnik nie mógł tak naprawdę polecieć do Pekinu, bo chyba obydwie strony tak naprawdę chowały się za takim dosyć wygodnym wytłumaczeniem, że są te rozwiązania covidowe, które nakazywałyby takiej osobie kwarantannę 14-dniową, przynajmniej czy tam 21-dniową w Chinach. Jeżeli ta rozmowa rzeczywiście, skoro ona trwała tak długo, to jest sygnał, że wydaje się, że w tą stronę się wszystko przesuwa. Natomiast jest tak, 20. zjazd partii komunistycznej chińskiej pokazał z jednej strony, że mamy utwardzanie się tego stanowiska. Więcej państwa, więcej kontroli Xi Jinpinga. Xi Jinping w dokumentach oficjalnych, o ile za czasów Denga Xiaopinga, to mieliśmy stwierdzenie, że Chiny, jeżeli chodzi o ich najbliższe otoczenie, takie międzynarodowe, to Chiny korzystają właśnie z okresu jakby niesłychanych możliwości, że można się pokojowo rozwijać. Teraz mamy język mówiący o burzach, które nadciągają, właśnie o konfrontacji, o niebezpieczeństwie i tak dalej. No z drugiej strony Xi Jinping, właściwie z tej samej strony Xi Jinping w rozmowie z armią mówi: przygotowujcie się na wojnę i tak dalej. Mieliśmy te demonstracje w okolicach Tajwanu. No pierwszy raz wysłanie rakiet ponad Tajwanem, nie tylko ponad ciśniną tajwańską, ale ponad terytorium samej wyspy. No ale też są oczywiście problemy wewnętrzne i to jest pytanie, na które ja odpowiedzi nie znam, bo też w Polsce mamy to do siebie, że chociaż nikt z nas doskonale Chin nie zna, jedni lepiej, drudzy, to bardzo kategoryczne mamy sądy. A Chiny są z tymi, a Chiny są przeciwko tym, Chiny zrobią to, a Chiny... Trudno powiedzieć, co zrobią Chiny, ale rzeczywiście chociażby ten sygnał, że myślą o tym, żeby te obostrzenia covidowe, które mają ogromny wpływ na gospodarkę chińską, troszeczkę złagodzić, to może być sygnał, że oprócz, że po tym jak już udało mu się, mówimy o Xi Jinpingu cały czas, umocować tą swoją władzę na długo, być może dożywotnio, to być może teraz jest gotowy trochę do jakiegoś odpuszczenia i odkręcenia trochę tej śruby.
To mamy to spotkanie na Bali. Szczegóły będziemy poznawać z czasem, to jest czasem, będziemy mogli o nim, czyli jutro, trochę więcej powiedzieć, co to oznacza dla polityki amerykańskiej, ale to może być zwrot. Nagle demokraci uznają, że nie, to jeszcze nie jest moment i z Chinami da się porozumieć. Wrócą do polityki sprzed Trumpa.
Chyba nie. To chyba może być tylko ustalenie jakichś warunków drogowych, prawda, w których no jednak rywalizacja będzie się dokonywała. Oczywiście to jest pytanie, jakie, gdzie tu jest możliwe jakieś porozumienie. Moim zdaniem możliwe jest porozumienie przede wszystkim, jeżeli chodzi o Tajwan. To znaczy, bo z Tajwanem mamy do czynienia z taką sytuacją, w której właściwie wszyscy mówią, że ciągle, przede wszystkim strona amerykańska mówi, że ciągle jesteśmy zwolennikami One China Policy, czyli no, uznawania rządów w Pekinie tylko, a Tajwan, z Tajwanem oficjalnie nie mają USA relacji, tylko z ludem Tajwanu, tak, z narodem tajwańskim mają relacje, prawda? Natomiast no, po wizycie Nancy Pelosi, po słowach Joe Bidena, które też nie wiadomo, czy były celowo wypowiedziane, czy były pewną wpadką, że będziemy bronić Tajwanu, do czego Stany Zjednoczone nigdy się nie zobowiązywały. Być może tu jest jakieś pole do, żeby uspokoić Chińczyków, powiedzieć, my wcale nie mamy zamiaru ubiegać się o niepodległość Tajwanu, nie zamierzamy uznać Tajwanu, nie zamierzamy na przykład amerykańskich wojsk umieścić na Tajwanie w jakiejś większej ilości, prawda, i tak dalej. I jeżeli to uspokoi Chińczyków, no to może ta nierównowaga, ta chaotyczna równowaga, którą osiągnięto w kwestii Tajwanu, może jeszcze trwać. Natomiast no to są konflikty. Drugie pytanie oczywiście jest takie, czy na przykład te konfrontacyjne nastroje, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, czyli wszystkie te cła, wszystkie te embarga na chińską technologię, czy tutaj jest jakieś pole manewru? Tutaj już bym był bardziej sceptyczny. To znaczy wydaje mi się, że jednak nastrój po stronie klasy polityki, bo to jest kluczowe, to jest cała klasa polityczna, która w pewnym sensie doświadczenie rosyjskie nie ma nic, znaczy doświadczenie wojny na Ukrainie nie ma nic wspólnego z doświadczeniem chińskim, ale z drugiej strony atmosfera jest taka, że Stany Zjednoczone muszą bardziej jakby przygotowywać się na pewne wyzwania, nie myśleć tylko w kategoriach dyplomacji, ale muszą też myśleć w kategoriach umacniania swojej pozycji i swoich stref wpływów, także za pomocą umacniania chociażby swojej floty na Pacyfiku i tak dalej.
To panie redaktorze, na koniec temat, o którym rozmawialiśmy ostatnim razem, czyli wybory w Stanach. Wiemy już, że Senat będzie pod kontrolą demokratów, że republikanom mimo tych sprzyjających okoliczności nie udało się odbić Izby Wyższej Kongresu. Izbę Niższą ciągle się liczy i chyba się doliczyć nie można, ale tutaj być może jest, no, można zaryzykować, że jednak tutaj republikanie skromny, ale jednak sukces osiągną.
Że to nie będzie sukces, to będzie po prostu zdobycie większości, tak? W tej chwili mają uznanych wyścigów takich zdecydowanych 212, według niektórych już 214, 218 miejsc w Izbie Reprezentantów jest potrzebne do większości. Natomiast no, pamiętajmy jedną rzecz. Kiedy Bill Clinton miał podobne notowania do Joe Bidena, czyli wahające się w okolicach 40% pozytywnych ocen jego prezydentury, to demokraci stracili 54 miejsca w Izbie, tak? A w tej chwili będziemy mówili o zmianie wynoszącej około 10 mandatów, tak, straty demokratów i zysku, bo pamiętajmy, że ta większość demokratów już była bardzo niewielka, to było 222 mandaty. No, natomiast jest coraz bardziej, jak patrzę na to wszystko, mówiąc szczerze, bo to są różne narracje, które można tworzyć wokół tych wyborów. Ja myślę, że jest też takie błogosławieństwo w tej no, porażce republikanów, tak, no bo jeżeli rzeczywiście tak się stanie, że republikanie wyciągną z tego takie wnioski, że należy no pchnąć partię w jakimś nowym kierunku i najprawdopodobniej to będzie kierunek bez Donalda Trumpa. A z kolei demokraci wyciągną takie wnioski, że właściwie nic nie trzeba zmienić, bo Joe Biden już pytany, co pan zmieni w swojej polityce, powiedział, niczego nie zmienię, poczekamy tylko, aż ludzie zobaczą, że wszystkie nasze pomysły się sprawdzają i jakie są dla nich wspaniałe. No to faworyzuje moim zdaniem republikanów zdecydowanie w 2024 roku i powiedzmy sobie szczerze, wtedy stawka będzie dużo wyższa niż zdobycie kongresu, kiedy się nie ma.
A czy republikanie mogą się pożegnać z Donaldem Trumpem? Chociaż te pierwsze okładki konserwatywnych pism, bardzo mi się podobał chyba, a już nie będę cytował, bo nie pamiętam, ale okładkę pamiętam dobrze, wariacja na temat znanego angielskiego wierszyka.
Humpty Dumpty.
Humpty Dumpty.
Z New York
tak
Post. Jest. Zresztą Donald Trump już powiedział, że to Rupert Murdoch i te duże media. To jak Donald Trump w ogóle reaguje, to jest, można powiedzieć, taką samą w sobie wartość rozgrywkową, bo na przykład mówi o różnych rzeczach, że pomógł DeSantisowi, że on go stworzył. To jest taki wręcz już komediowa sytuacja. Natomiast to jest trochę tak, że poziom tego poparcia dla Donalda Trumpa, on bardzo trudno jest go określić na podstawie, szczególnie siedząc tak jak my za oceanem i nie widząc tych wyborców. Ja ostatnio słuchałem całego takiego podcastu, gdzie dzwonili wyborcy MAGA typowi, prawda? I mówili o swoim zdaniu. I tam rzeczywiście
wyborcy byli tacy... Wyborcy MAGA, czyli ruchu...
Make America Great Again.
Czyli ludzie, twardzi zwolennicy Trumpa.
Tacy ludzie, których zobaczylibyśmy na tych wiecach Donalda Trumpa, albo nawet zobaczylibyśmy ich na tym wiecu 6 stycznia. Niekoniecznie oczywiście na Kapitolu 6 stycznia, bo nie wszyscy tam poszli.
Dzwonili i co mówili?
I mówili, no Trump to jest fighter. Niektórzy z nich mówili rzeczywiście, kocham Trumpa, ale moim zdaniem czas, żebyśmy poszli do przodu. Więc widać pewną zmianę w nastrojach, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Trump w 2016 roku dał republikanom pewną grupę wyborców, której oni tak naprawdę wcześniej jeszcze na dobre nie mieli, czyli białych, niewykształconych, klasy pracujące, kiedyś byśmy powiedzieli, używając trochę przestarzałej nomenklatury w Polsce. Ale tak się mówi w Stanach, prawda? Working class. Natomiast i pytanie jest takie, czy republikanie są w stanie zachować ten elektorat, a jednocześnie dobudować do tego kobiety z przedmieść, tych białych niezależnych, nie tylko białych, ale także latynosów, tych wszystkich ludzi, cała grupa ludzi, która powiedziała, że do pewnego stopnia nie podobają im się rządy Joe Bidena, teraz jak wynika z exit poll, zagłosowała na tych kandydatów republikańskich bardziej mainstreamowych, ale nie zagłosowała na kandydatów no takich typowo Trumpowych. Prawda? I to jest ten problem. Natomiast no, Trump może mieć ciągle ten potencjał. Jeżeli on powie, Ron DeSantis to jest najgorsze, nie głosujcie na Rona DeSantisa, albo wytworzy się taka atmosfera bardzo toksyczna, którą Trump jest w stanie wytworzyć i jest z tego znany, no to będzie duże niebezpieczeństwo dla takiego kandydata. I pamiętajmy o jednej rzeczy, że Ron DeSantis to ciągle jest tylko gubernator Florydy, tak? Przejście do polityki, którą Donaldowi Trumpowi trzeba przyznać, on w niej został sprawdzony, polityki ogólnonarodowej, gdzie się stoi z najgrubszymi, najcięższymi zawodnikami, prawda, na scenie i trzeba z nimi wymieniać ciosy, to temu testowi jeszcze Ron DeSantis nie sprostał i jego cały ten czar, który ma dzisiaj dla wszystkich komentatorów republikańskich, konserwatywnych, on wcale nie musi przetrwać tej próby, chociaż ja osobiście uważam, że to byłby dobry kierunek, ale pamiętajmy o tym, to nie my o tym decydujemy, tylko amerykańscy wyborcy.
To już na koniec krótka odpowiedź. Jest w tej chwili do wyobrażenia partia, silna partia republikańska bez Donalda Trumpa?
No jest do wyobrażenia. Ja myślę, że już są pierwsze, widać to, jutro będziemy wiedzieli bardzo dużo, tak? To znaczy jutro ma być to ogłoszenie, które wielkie announcement, jak to powiedział Trump, które wszyscy się spodziewali, że to będzie ogłoszenie jego kandydowania w roku 2024 i zobaczymy, jaką otoczenie Trumpa podejmie i sam on, bo chyba on tą decyzję ostatecznie musi podjąć, jaką podejmie decyzję. Jeżeli zdecyduje się nie kandydować, no to wydaje się, że wtedy to będzie partia w cieniu Trumpa, ale już bez Trumpa z jego wielkim ego na sztandarze, tak? No to chyba byłoby najzdrowsze. No ale zobaczymy, to jest tak, że no, w polityce nie przestawia się rzek, prawda, za pomocą jednej prostej dźwigni i ludzie mają swoją wolę i narody mają swoją wolę i elektoraty mają swoją wolę.
I swoją wolę mają także komentatorzy. Maciej Kożuszek, Tygodnik Gazeta Polska, kanał na YouTubie Kożuszek zza szafy był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia.